Witam was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu! Będziemy czytać dzisiaj Boże Słowo, które jest zapisane w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Od pierwszego wiersza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Na początku było Słowo. Tak ostatnio mówię tutaj do was na temat Słowa, bracia i siostry. I dzisiaj czytamy taki tekst, który nam uzmysławia wagę Słowa w życiu człowieka wierzącego. Tutaj w tym tekście jest użyte greckie słowo logos, które zostało przetłumaczone w naszej Biblii jako słowo. Logos ma bardzo dużo rozmaitych tłumaczeń, znaczeń. Ono ma całe spektrum znaczeń. I w naszym tekście, który my dzisiaj czytamy, ono ma znaczenie jako słowo, logos, słowo. Ja pozwoliłem sobie skorzystać z blogu pastora Berta Klenendena, który bardzo ciekawie napisał o znaczeniu słowa w tym języku biblijnym. I pisze on tak. W języku biblijnym istnieją trzy określenia słowa: logos, debar i rema. Logos odnosi się może bardziej do sfery rozumowania umysłem, a rema do rozumowania sercem. Rema podkreśla bardziej sferę emocjonalną i wolitywną. Rema jest szczególne, kiedy czytasz Boże Słowo. Biblię chłoniesz, całe mnóstwo słów, a czasami tak się dzieje, że czytasz fragment, który już czytałeś wiele razy, który nawet znasz na pamięć, ale w tym momencie to słowo dotyka ciebie w sposób szczególny. Jesteś pewien, że jest to słowo na teraz od Boga, to jest to rema. To słowo nagle ożywa, jest bardziej zrozumiałe. Kiedy się modlisz albo coś wybudza cię ze snu i słyszysz, bardziej czujesz niż słyszysz wyjątkowe słowa. Wiesz, że to nie jest z ciebie, z twojej wyobraźni, że to jest z zewnątrz, od Boga. To jest właśnie rema. Tyle, moi kochani, o znaczeniu słów. Dzisiaj mówimy o słowie. Patrzcie, jaka jest głębia, jakie jest przeżywanie słowa. I dla nas, dla ludzi wierzących, Słowo Boże ma kolosalne znaczenie. I każdy z nas w indywidualny sposób przeżywa to Słowo. Doświadcza poprzez to Słowo obecności Bożej w swoim życiu. I to jest piękne. I bracia i siostry, dzisiaj wybrałem taki tekst, który mówi, że na początku było Słowo. A więc można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od Słowa. A dokładniej mówiąc, wszystko zaczęło się od słów, które wypowiadał Bóg. Pamiętacie, jak Bóg stwarzał świat? Robił coś? Cały czas mówił, wypowiadał słowa i wszystko się stawało. I powstało to wszystko, co widzimy wokół nas. Cały kosmos, piękna ziemia z roślinami, ze zwierzętami i z człowiekiem, który jest ukoronowaniem dzieła Bożego na tym świecie, w którym żyjemy. I to wszystko działo się poprzez wypowiadanie słowa. Popatrzcie, jak wielkie znaczenie musi mieć dla Boga słowo, kiedy On wszelką pracę, jaką wykonywał przez te 6 dni, kiedy stwarzał świat, wykonał poprzez to, że cały czas mówił. I to wszystko się stawało. I to wszystko powstawało. Słowem działał nasz Kreator. Bracia i siostry, my w swoim życiu nie mamy takiej zdolności, że coś powiemy i coś nagle z materii powstanie w tej samej sekundzie. Ale wielokrotnie doświadczamy tego, że słowa nasze mają wpływ na życie nas samych, jak i na życie innych ludzi. Słowa mają znaczenie. Słowo ma moc. Kiedy będziecie w pozytywny sposób zwracać się przez całe dzieciństwo do swoich dzieci, to one będą miały pozytywne widzenie świata, pozytywne spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Ale kiedy będziecie mówić stale swojemu dziecku, że nic nie umie, że jest nieudacznikiem, to gdzieś głęboko zapadnie w jego pamięć. I te słowa zabiją wszelką inicjatywę w tym człowieku. I on będzie chodził jako pokonany, jako niewierzący w sukces, bo te słowa, które były wypowiadane do niego, sprawiły, że on zaczął wierzyć, że tak naprawdę jest. Mistrz propagandy III Rzeszy, Goebbels, powiadał, że 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. I ludzie, kiedy coś wiele razy słyszą, to zaczynają myśleć, no coś w tym musi być. Może to jest prawda? I wierzą niejednokrotnie kłamstwu. I są głęboko przekonani o tym, że tak jest. Bracia i siostry, słowa mogą zbudować wasze życie. Ale słowa mogą doprowadzić też do ruiny wasze życie. Więc to jest tak ważne, jakie znaczenie ma słowo w twoim życiu. I dzisiaj czytamy tekst Ewangelii. Ewangelia to znaczy dobra nowina. A więc ja mam dzisiaj, bracia i siostry, dla was pozytywną wiadomość. Mam dzisiaj dla was dobre słowo. I ono się zaczyna od słów: na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. My z tego tekstu rozumiemy coś więcej niż poza werbalnym słowem. Wierzymy, że to logos, o którym tutaj jest napisane, to Bóg, to Jezus Chrystus. I w tych słowach jest ukryte znaczenie. I to znaczenie potrzebujesz odkryć, ale tylko go możesz odkryć w momencie, kiedy Duch Święty, kiedy pozwalasz Duchowi Świętemu na pracę w twoim umyśle. Kiedy chcesz, aby myśli twoje były pod kontrolą Ducha Świętego, wtedy odkrywasz w słowach znaczenie. I dzisiaj odkrywamy, że logos, słowo, to Bóg. I że to słowo było na początku. Czy wieczność ma początek? Czy ma koniec? Chyba nie. Ja tego nie potrafię rozstrzygnąć, bracia i siostry. Ale czytamy dzisiaj w tym tekście, że Bóg był od zawsze i będzie na zawsze. I słowo będzie towarzyszyło Bogu. I słowo będzie zawsze towarzyszyło tobie. Bracie i siostro, tak Bóg skonstruował ten świat. I tak możemy w tym świecie odkrywać znaczenie. Znaczenie słowa. W tym tekście dzisiejszym przeczytaliśmy również o tym, że w tym słowie jest życie. Jest życie w słowie. Bracia i siostry, słowo bardzo dużo może zmienić w życiu człowieka. Jezus jest słowem. I On żyje na wieki. I Jego słowo, jeśli mieszka w twoim sercu, to sprawi, że i ty będziesz żył na wieki z Bogiem. To jest dzisiaj przesłanie tego tekstu. Bardzo głębokie. Ja myślę, że kiedy będziecie prowadzić indywidualne studium biblijne nad tym słowem, kiedy będziecie się zanurzać w Bożą obecność, Bóg pokaże wam o wiele więcej. I będziecie mogli żyć tym słowem. I będziecie poprzez to słowo mogli dotykać nieba, dotykać Boga, być blisko Niego. Bo na początku było słowo i w słowie jest życie. Alleluja! To jest, bracia i siostry, dzisiaj bardzo dla nas ważna informacja, kiedy chcemy prowadzić rozważania na temat słowa. I chciałbym czytać następny tekst, który mówi nam o rozumieniu słowa. To jest tekst z Dziejów Apostolskich, w zasadzie końcowe wersety Dziejów Apostolskich, 28 rozdział. I tam chciałbym zacząć czytać od 26 wiersza. Może pokrótce powiem, czego dotyczy ta sprawa, o której będę czytał. Otóż apostoł Paweł znalazł się w Rzymie. Był w takim domowym więzieniu z powodu Ewangelii i odwiedzali go Żydzi. Wiecie, że on miał zwyczaj, kiedy przychodził z Ewangelią do jakiegokolwiek miasta, to najpierw szukał synagogi, aby w synagodze głosić Słowo Boże Żydom, narodowi wybranemu, aby opowiadać mu dobrą nowinę o tym, że Mesjasz już przyszedł i że tym Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu. I opowiadał im również o Bożym Królestwie. Zresztą o tym wszystkim, o czym opowiadał Pan Jezus. I Żydzi często toczyli z nim zawzięte dysputy na temat słowa. I niejednokrotnie się różnili, i to bardzo się różnili w pojmowaniu tego słowa. I tam w Rzymie było nie inaczej. Też się nie zgadzali z nim. To, co on mówił o Jezusie, to, co mówił o Królestwie Bożym, nie odpowiadało ich koncepcji Boga. Nie odpowiadało ich koncepcji Mesjasza. I w pewnym momencie apostoł powiada: dobrze, Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, i tutaj jest nasz dzisiejszy tekst: idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Bracia i siostry, zaskakujące słowa. Idź, mów do kogoś, kto będzie stale ciebie słuchał, ale będzie niewiele z tego wiedział, w zasadzie nic. Będzie patrzeć, ale jakby nic nie widział. Idź i mów. Mieliście do czynienia z czymś takim, kiedy głosiliście Ewangelię komuś? Mówisz? I jakby przysłowiowym grochem rzucać o ścianę. Nie ma żadnego efektu, żadnej reakcji. To jest, bracia i siostry, coś zadziwiającego w Słowie, że Słowo może być werbalnie wypowiedziane, ale może być Słowem kompletnie bez znaczenia w twoim życiu. Możesz obok niego zupełnie przejść, jak obok setek, tysięcy informacji, którymi jesteś bombardowany codziennie. Słowo słuchane i nierozumiane. I oto z kimś takim ma apostoł Paweł do czynienia. I mówi również tutaj w tym tekście o tym, że będą nie tylko słuchać, ale będą widzieć, będą patrzeć, ale nie zobaczą. To tak, jakbyście włączyli telewizor i nic nie słyszeli i nic nie widzieli. Włączony telewizor. I nic nie dociera z niego do was. Bardzo, bardzo specyficzna sytuacja tutaj jest opisana. Ja chcę wam powiedzieć, że ten tekst nie tylko jest użyty przez proroka Izajasza, a potem przez apostoła Pawła. Tym tekstem również posługuje się w Ewangeliach Pan Jezus. On również opisuje to zjawisko słowami tego proroka, który wiele wieków wcześniej wypowiedział takie słowo. Słowo, które obrazowało pewną rzeczywistość duchową ludzi. Ludzi, którzy jego otaczali. Izajasza, potem Jezusa, a później apostoła Pawła. Jak widzicie, na przestrzeni wieków ludzie są tacy sami. Ich problemy są takie same. I ja myślę, że dzisiaj, czytając to słowo, możemy również je odnieść do naszej sytuacji, do naszych czasów.
Jest tutaj mowa nie tylko o audio, ale jest mowa o wideo. Więc my nie tylko coś w komunikacji z Bogiem możemy usłyszeć, ale możemy zobaczyć. Powiem wam, bracia i siostry, że kiedy myślałem o tym wideo to są pewne obrazy, które docierają do nas poprzez nasz wzrok. I to jest też tak, jak tutaj jest napisane, z obrazem, który oglądamy. Obraz jako dzieło sztuki. Obraz możemy popatrzeć i zobaczyć zarys tego, co jest namalowane. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to możemy zobaczyć kontury. Jeżeli zatrzymiemy się, to odkryjemy w tym obrazie kolory, całą gamę kolorów. Jeżeli zaczniemy kontemplować ten obraz, to stwierdzimy, że on ma odpowiednią perspektywę, że ma jakąś głębię, że coś można zobaczyć w tym obrazie ciekawego. Więc obraz jest bardzo ciekawym studium, poprzez które możemy odbierać pewne bodźce wizualne. Powiem wam, że kiedyś byłem na wystawie impresjonistów i mogłem zobaczyć obrazy Claude'a Manet. I pamiętam, kiedy przyszedłem i patrzyłem na pierwszy z tych obrazów, on był w holu galerii, bo to wtedy był taki czas, że był wystawiany właśnie impresjonizm. I impresjoniści uzyskiwali niesamowity efekt obrazu przez nakładanie różnokolorowych kropek. I te różnokolorowe kropki z pewnej odległości, jeśli się ten obraz ogląda, to tworzą kolor. Barwę. To jest niesamowite zjawisko i kiedyś właśnie, kiedy patrzyłem na jeden z tych obrazów, on był tak też specyficznie podświetlony, że wydawało mi się, że jakby taka mgiełka unosiła się z kolorów z tego obrazu. Jakby te kolory cały czas drgały, gdzieś falowały. Jakby miałem wrażenie, że ten obraz jest żywy. Że on się porusza. Niesamowity efekt. Impresjoniści dążyli do utrwalenia w sztuce subiektywnego wrażenia chwili. I myślę, że fantastycznie tą rzecz potrafili robić. I my, kiedy obcujemy z obrazem, z Bożym obrazem, który pochodzi z Biblii, to też dążymy do utrwalenia subiektywnego wrażenia chwili, chwili specyficznej, niesamowitej, kiedy Bóg poprzez Ducha Świętego przemawia osobiście do Ciebie w Słowie Bożym. Kiedy przemawia nie tylko przez Logos, przez Słowo, ale również przemawia przez obrazy, wizje, które możesz mieć. Miałem wiele razy wizje, Boże wizje. Coś widziałem, coś, co Bóg pokazywał mi. To jest niesamowite doświadczenie, bracia i siostry, kiedy w ten sposób możemy być blisko Boga, kontaktować się z Nim. To jest obcowanie z pięknymi rzeczami. Tak jak w sztuce obcujemy z poezją, pięknym słowem, tak jak w sztuce obcujemy z malarstwem, artystami, tak samo Słowo Boże jest Bożą sztuką. To jest sztuka najwyższej jakości, ponieważ tą sztukę wytworzył sam nasz Stworzyciel, Bóg. I bracia i siostry, nasze życie też jest pewną sztuką polegającą na tym, że my umiemy to dostrzec, umiemy się nad tym pochylić, umiemy to rozumieć, umiemy to we właściwy sposób odbierać i interpretować. I wtedy widzimy, że życie jest piękne, że Bóg stworzył piękne rzeczy, że Słowo Boże jest piękne, że to, co nas otacza, co stworzył Bóg, jest piękne. Ale nie zawsze potrafimy zachwycać się tym pięknem, które nas otacza. Nie zawsze potrafimy dostrzegać to, co najlepsze jest zapisane tutaj, w tej Bożej Księdze. I apostoł Paweł miał ten problem, ponieważ miał słuchaczy, którzy nie potrafili zobaczyć. Mieli piękny obraz Królestwa Bożego, o którym on opowiadał. Mieli cudowne słowo o Mesjaszu, który już przyszedł i nie trzeba było czekać na niego więcej. Żydzi do dzisiaj czekają na Mesjasza. A Paweł był Żydem. Pochodził z jakiego plemienia? Z Beniamina. Mówi, faryzeusz, z faryzeuszy jestem, z plemienia Beniamina. Koś z kości waszej. Jestem Żyd, z Tarsu. Skończyłem najlepszą akademię teologiczną żydowską u najlepszego profesora w Jerozolimie, u profesora Gamaliela. I nagle rozmawia z ludźmi i ci ludzie nie rozumią, co on do nich mówi. I bracia i siostry, w następnym wierszu odkrywamy. Prorok Izajasz pod natchnieniem Ducha Świętego odkrywa nam, skąd się to bierze. Jak to jest, że ludzie patrzą i nie widzą? I jak to jest, że ludzie słuchają i nie słyszą? I on tutaj diagnozuje tą sytuację i powiada, albowiem, a więc przyczyną tego, inaczej mówiąc, jest otępiałe serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Bracia i siostry, przyczyna niedostrzegania tych rzeczy tkwi nie wzroku, nie w słuchu, ale w sercu. Problem jest w sercu. Bracia i siostry, uszy i oczy pracują niewłaściwie, ponieważ serce jest otępiałe. W innym tłumaczeniu jest napisane, że jest obrosłe tłuszczem, albo że jest zatwardziałe. Siostra Ewa to doskonale wie, czym grozi serce, jak obrośnie tłuszczem. Ma z tym na co dzień do czynienia, kiedy przychodzą pacjenci i mają ten problem kardiologiczny. Wtedy potrzebują pomocy lekarskiej. Serce, które obrosło czymś, co jest niepotrzebne. Bracie i siostro, dzisiaj jest czas, żebyśmy przyjrzeli się naszym sercom. Co jest powodem tego, że nie do końca słowo jest zrozumiałe dla ciebie? Co jest przyczyną w sercu, że nie zawsze widzisz oczywiste rzeczy w swoim życiu? Że przymykasz oko na wiele spraw, na które powinieneś zareagować. Przymrużyli swoje oczy, nie chcieli widzieć, ponieważ ich serce było zajęte innymi rzeczami, ponieważ poświęcili czas innym sprawom, innym rzeczom w swoim życiu. I dlatego ten dziwny stan w ich życiu, stan, kiedy nie rozumieją sercem, nie rozumieją i Słowo Boże nie może być w ich sercu, nie może się tam zakotwiczyć. I to jest przerażające, te słowa, gdzie jest napisane, żeby się nie nawrócili i Bóg mówi, żebym ich nie uleczył. Może się zastanawiasz nad sytuacją, dlaczego to czy tamto w moim życiu trwa i trwa permanentnie ta sytuacja i nie zmienia się. Może przyczyną jest właśnie to, że nie rozumiesz i w związku z tym nie nawracasz się. A skoro się nie nawracasz, Bóg cię nie uzdrawia i nic się nie zmienia. I stale tkwisz w tym samym miejscu. Bracia i siostry, to jest smutna diagnoza dla tych ludzi. Dlatego myślę, że tak ważnym testem naszej wiary jest słuchanie słowa. Jak słuchasz tego słowa? Czy rozumiesz je? Czy ono ma wyraz w twoim życiu? Czy ono ma w ogóle wpływ na twoje życie? Od tego tak wiele zależy. Bracia i siostry, dlaczego ludzie nie zawsze rozumieją te teksty? Tutaj jest odkryta jedna z przyczyn. Jedna z przyczyn. Ja bym chciał wam pokazać jeszcze inną przyczynę. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wiersze 44 i 45. 9:44 Łukasza czytamy. Pan Jezus mówi w ten sposób. Nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie rozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa.
Pan Jezus mówi: uważnie słuchajcie. Teraz powiem coś bardzo ważnego. I mówi w zasadzie tylko jedno zdanie tutaj. Syn człowieczy, czyli on, będzie wydany w ręce ludzkie. On jest cały czas, przez te 3 lata, kiedy oni z nim chodzili, apostołowie, przygotowywał do tego, że on umrze za grzechy całej ludzkości na krzyżu. I to jest jedna z tych jego zapowiedzi. I czytamy tutaj, jaka jest reakcja tych słuchaczy. No, jest napisane, że oni nic kompletnie z tego nie zrozumieli. Co więcej, jest napisane, że te słowa były zakryte, czyli sens tych słów był dla nich ukryty. Widzicie, jak ważne jest, żeby Duch Święty tobie objawił pewne rzeczy. Jak ważne, żebyś był nawrócony, kiedy podchodzisz do Słowa Bożego. Żebyś mógł odnaleźć ukryty sens słów, które są zapisane w Biblii. Ludzie czytają to jak książkę. Wiedzą, co tam jest mniej więcej napisane. Ale Bóg objawia pewne rzeczy dzieciom Bożym. I to się dzieje przez działanie Ducha Świętego. I kiedy czytamy dokładnie Ewangelię, to Duch Święty jeszcze nie był dany. Jest taki moment w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus tchnie na nich Ducha Świętego. I oni tutaj nie rozumieją tych rzeczy. W pewnym momencie nawet Piotr tam ma taką bardzo nieprzemyślaną wypowiedź odnośnie tego, co ma dziać się w dalszej kolejności w życiu Pana Jezusa, i Pan Jezus używa do niego takich dosadnych słów. Idź precz ode mnie, szatanie. Mówi do Piotra, do bliskiego sobie ucznia. Przecież on był najbardziej gorliwy, byśmy powiedzieli, najbardziej zaangażowany w to dzieło spośród uczniów. I on do niego mówi: idź precz ode mnie, szatanie. Tu gdybym powiedział do któregoś z was, się powiedzieli: adie, pastorze, ja już tu więcej nie przyjdę. Ale Piotr chodził dalej z Jezusem i słuchał słowa. A Jezus mu powiedział jeszcze: Piotrze, kiedy się nawrócisz, sytuacja się zmieni. I tutaj ten tekst jest powiedziany na początku Ewangelii i Piotr jest nienawrócony, bez Ducha Świętego, chodzi jako taki człowiek, dziś byśmy takiego człowieka nazwali w zborze przybliżony. Przychodzi, interesuje się, słucha tego, co to jest. Ciekawe, czy to tak rzeczywiście może być? I to byli uczniowie Jezusa. Kiedy potem była sytuacja trudna w Ogrojcu, to wiecie, co zrobili. Nogi za pas i pouciekali. I Jezus został sam. Tacy to byli uczniowie. Ale Pan Jezus mówi: kiedy się nawrócisz? A potem tchnął Ducha Świętego w nich. I sytuacja się zmieniła. I Piotr, kiedy czytamy jego listy apostolskie, to widzimy, że to jest człowiek dojrzały, duchowo ugruntowany. To jest wielki mąż Boży, któremu Bóg objawił wielkie Boże prawdy. I on dla nas, Piotr, jest w tym momencie wzorem. Ale tutaj, bracia i siostry, w tym tekście mamy napisane, że oni nie rozumieli słowa. A więc możesz słuchać i możesz nie zrozumieć, ponieważ sens tych słów będzie ukryty dla ciebie. Bracie i siostro, jest jeszcze jedno zagrożeń w liście do Hebrajczyków. Może sobie otwórzmy. Jest taki werset. To jest piąty rozdział listu do Hebrajczyków. A wiersz chciałem przeczytać 11. I tutaj autor pisze tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Bracia i siostry, człowiek, o którym tutaj jest mowa w tym tekście, ma poznać bardzo głębokie prawdy biblijne. W ogóle list do Hebrajczyków jest jednym z najtrudniejszych listów, jeżeli chodzi o teologię. To są bardzo ciekawe, ale też bardzo trudne rzeczy opisane. Ta nauka powinna być wyłożona w zborze. Tą naukę powinni poznać ludzie wierzący. Ale ci, którzy tutaj są autorami, którzy kierują to słowo, o tym mamy wiele do powiedzenia, mówią, ale z wami jest kłopot, ponieważ trudno wam wyłożyć to słowo, ponieważ jesteście ociężali w słuchaniu. Wiecie, przychodzicie do kogoś i tłumaczycie mu jakąś rzecz jeden raz, tłumaczycie mu drugi raz, za jakiś czas znowu przychodzicie i tłumaczycie mu to i on stale nie wie, o co chodzi. Trudno mu to wytłumaczyć. Bracia i siostry, to jest właśnie ociężałość w słuchaniu. My potrzebujemy mobilizacji do tego, żeby skupić się na Słowie Bożym i żeby go umieć w umiejętny sposób słuchać, tak żeby je zrozumieć i tak, żeby ono mogło trafić do twojego serca. Bracie i siostro, tego ci chcę życzyć, żeby słowo, które słuchasz w zborze, słowo, które czytasz w domu, dotarło do twojego serca. A do tego potrzebuje człowiek nawrócenia. Do tego człowiek potrzebuje skupienia. W tym nie możesz być ociężały, ale musisz być cały czas czujny, że coś Bóg chce powiedzieć do ciebie. Na początku było Słowo. Bracie i siostro, Słowo ma niezwykłą wagę w życiu twoim i w moim. Amen.